W naszym programie czas już na wiadomości. Maturę zdało jedynie 82% tegorocznych absolwentów, informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. To 6% mniej niż w ubiegłym roku. Według ostatecznych danych egzamin pisemny z języka polskiego zdało 95% tegorocznych maturzystów, z matematyki 83%, a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego, 93%. Pod koniec czerwca, gdy CKE podała wyniki matur z sesji majowej, okazało się, że świadectwo dojrzałości uzyskało 71% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Według wówczas podanych danych, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 94% maturzystów, z matematyki 75%, a z języka angielskiego 92%. Wyniki tegorocznych matur wskazują jednoznacznie, że obniża się poziom nauczania w polskich szkołach, mówi poseł Marzena Machałek z Sejmowej Komisji Edukacji.
Pani minister powiedziała, że lepiej nie będzie i tym samym przyznała się do porażki. Oczywiście wskazuje to na obniżający się poziom, ale też na lekceważenie władzy oświatowej, ministerialnej, problemów związanych z edukacją w polskich szkołach. Ja się obawiam, że niestety będzie jeszcze gorzej, ponieważ w tej chwili dosyć starannie i dosyć konsekwentnie są wdrażane te pseudoreformy, które niszczą w tej chwili polskie ogólnokształcące.
W ubiegłym roku, w czerwcu, CKE podała, że maturę zdało 81% maturzystów. Prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu wówczas miało 13%. Ostatecznie świadectwa maturalne w ubiegłym roku otrzymało 88% abiturientów. Społeczeństwo nie chce farm wiatrowych w pobliżu miejsc zamieszkania. Ci, którzy protestują, w niektórych przypadkach są brutalnie pacyfikowani przez policję. W tym samym czasie rząd nie zajmuje się kwestią uregulowania lokalizacji wiatrowych siłowni, zauważają posłowie opozycji. Mieszkańcy Lekitek koło Jezioran walczą z budową elektrowni wiatrowej. Podczas protestu zostali siłą usunięci przez policję. Wraz z nimi był poseł Jerzy Schmidt.
Rzecz miała miejsce w soboty na niedzielę w ostatnim tygodniu, gdzie protestujących na drodze mieszkańców przeciwko przejazdowi ciężarówek, które miały dowieźć materiały budowlane na budowę wiatraku, ale właśnie przygotowanie drogi pod farmę wiatrową, próbowali zatrzymać mieszkańcy. Ta blokada w ciągu dnia była skuteczna. W nocy, o godzinie 1 w nocy, została użyta w stosunku do protestujących również do mnie siła. Policjanci zepchnęli nas tarczami z drogi.
Poseł Krzysztof Tchórzewski przypomniał, że w zamrażarce sejmowej leży projekt ustawy przewidujący budowanie elektrowni wiatrowej 3 km od zabudowań mieszkalnych. W Sejmie procedowana jest ustawa o OZE. Problem w tym, że reguluje kwestie finansowania i trybu wydawania certyfikatów, zauważa wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Te rzeczy, które pan premier obiecywał, że się znajdą w tej ustawie, nie znalazły się. I dalej w systemie starym, czyli właściwie bez regulacji prawnych, elektrownie wiatrakowe są budowane w takich miejscach, w których w innych państwach jak Niemcy są w tej chwili likwidowane i rozbierane. Te rozebrane trafiają do nas. Tam się okazało, że odległość nasza w tej chwili ogólnobudowlana mówi o 300 metrach, w Niemczech obowiązująca 500 metrów. Doszli do wniosku, że to jest za blisko ze względu na różnego typu związane z tym nie tylko ekologiczne, ale także działające na słuch ludzi, że tak powiem szybsze umieranie zwierząt i tak dalej skutki.
Rachunek jako...
W Polsce pierwsze turbiny wiatrowe powstały na początku lat 90. Za najlepsze tereny do budowy takich elektrowni uznawane są wybrzeże Morza Bałtyckiego, Suwalszczyzna, Beskid Śląski, Żywiecki, Bieszczady i Podgórze Dynowskie, Mazowsze oraz środkowa część Wielkopolski. Producent Pendolino uzyskał zgodę Urzędu Transportu Kolejowego na eksploatację i odbiór końcowy składów na terenie Polski, poinformowało PKP Intercity. Nie stanie się to jednak, dopóki spółka nie dojdzie do porozumienia z firmą Alstom. Chodzi o kary umowne za niedostarczenie homologacji poziomu drugiego, których Alstom nie chce zapłacić. Najprawdopodobniej istnieje już projekt ugody, jednak do rozwiązania problemu jeszcze daleko. Czesław Warsewicz, były prezes spółki PKP Intercity, mówi, że te kłopoty to jedynie kolejny dowód na bezcelowość zakupu Pendolino przez Polskę.
rachunek ekonomiczny i eksploatacyjny na dzień dzisiejszy mówi jednoznacznie, że ten zakup jest szkodliwy z punktu widzenia polskiego pasażera i polskiego podatnika. Oczywiście jakość jest potrzebna do podnoszenia, tylko że dzisiaj brak możliwości jeżdżenia tymi pociągami z prędkością powyżej 160 km, czyli braku skrócenia tego czasu, pomimo że jest ta homologacja. Zakup drogiego pociągu, no, który kosztował 20 milionów euro jeden skład, powoduje, że rachunek ekonomiczny jest taki, że wykorzystanie tego produktu nie będzie powodowało, że będzie mógł pokryć przynajmniej koszty zakupu.
Pociągi Pendolino miałyby wejść do siatki połączeń PKP Intercity 14 grudnia. Na razie możemy usłyszeć zapowiedzi, że w grudniu pasażerów będzie obsługiwało 13, a nie 17 składów, jak dotychczas zapewniano. Przypomnijmy, że koszt 20 składów Pendolino to około 400 milionów euro. Rosyjski narodowy przewoźnik Aeroflot zdecydował o zawieszeniu od 23 września na okres zimowy bezpośrednich lotów między Krakowem i Moskwą. Funkcjonujące od ponad 2 lat połączenie do tej pory miało charakter całoroczny. Nie wiadomo, czy loty wrócą wraz z przyszłorocznym rozkładem letnim. Loty między Krakowem i Moskwą rozpoczęły się w kwietniu 2012 roku. Doprowadzenie do ich uruchomienia było jednym z większych sukcesów krakowskiego lotniska, które jako jedyny port w Polsce poza stołecznym Okęciem zyskał bezpośrednie połączenie ze stolicą Rosji. Negocjacje w tej sprawie trwały kilka lat. Tempo rozprzestrzeniania się eboli w Afryce Zachodniej przekracza możliwości udzielenia pomocy wszystkim zarażonym, ostrzegała Światowa Organizacja Zdrowia. Wirus spowodował już śmierć ponad 2400 osób wśród 4784 chorych. Zdaniem WHO szczególnie trudna sytuacja panuje w Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Obecna epidemia eboli, która sieje spustoszenie w części Afryki Zachodniej, jest największą, najbardziej złożoną i najgroźniejszą, z jaką mieliśmy do czynienia w ciągu 40 lat historii tego wirusa, powiedziała dyrektor generalna WHO. Organizacje pomocowe z całego świata wysyłają do krajów Afryki Zachodniej sprzęt medyczny i pieniądze. Zdaniem ekspertów problem leży nie tyle w braku sprzętu, ile w niedostatecznej liczbie wykwalifikowanego personelu medycznego i słabo rozwiniętym systemie ochrony zdrowia w Afryce Zachodniej. Na zachodzie i miejscami na południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami deszcz. Na południu możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura od 18-21 stopni na wybrzeżu, w rejonach podgórskich i na krańcach zachodnich, do 24 stopni w centrum i 26 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porwisty, wschodni. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali. Ciśnienie powoli rośnie. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.